Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie tych z Państwa, którzy już z nami są. Dziękujemy za pytania. No i tych z Państwa, którzy będą nas oglądać w przyszłości. Proszę Państwa, jak zwykle Jerzy Marek Nowakowski.
Piotr Szczepański.
Tak, i wszystko, co tutaj powiemy, proszę Państwa, jest w naszym
tak,
imieniu.
Tak, w imieniu własnym, a nie jakichkolwiek instytucji, tak. Grup, środowisk, partii, kogokolwiek. Tak.
No i co, Marku, to dzisiaj pytania i odpowiedzi.
No, no tak, no bo ja mam takie poczucie, że za mało dialogujemy z naszą znakomitą publicznością, bo rzeczywiście jestem pod wrażeniem zwykle tej debaty. Wobec tego chcieliśmy dzisiaj nie rozmawiać na tematy, które sobie zadaliśmy, tylko właśnie spróbować ten dialog trochę pogłębić tak, żeby Państwo nie mieli poczucia, że pomijamy Państwa opinie, pytania i kwestie, które stawiacie. Zresztą już całe mnóstwo tych pytań się, czy pytań, komentarzy, wspomnień się pojawiło. Zaraz się do nich będziemy odnosić.
Przyniosłeś tak. Kolejną książkę na półkę,
tak.
Rozumiem.
Znaczy,
na naszą półkę.
Znaczy
tutaj,
ja się, tak. Nie, no ja się dzielę trochę, chciałem się z Państwem trochę dzielić lekturami, które no, mam wrażenie, że trochę nam ułatwiają zrozumienie tego strasznego bałaganu, który na świecie jest. A ta książka, którą chciałem Państwu polecić, wyjątkowo to ułatwi, aczkolwiek...
Ale to jest zachodni bałagan.
To jest nasz również, no bo to...
Zachodni to jest, czyli nasz.
Tak, znaczy więcej nie. To jest w ogóle opowieść o świecie. Chciałem dzisiaj Państwa namawiać do lektury książki świetnego historyka, jednego z tych, którzy potrafią historię popularyzować, jednocześnie zachowując dyscyplinę naukową w wywodu. To jest książka Toma Hollanda, Boże Władztwo, jak chrześcijański przewrót zmienił oblicze świata. Muszę Państwu się przyznać, że jeszcze jej nie doczytałem do końca, ją czytam rozdziałami. Natomiast dlaczego Państwu tę książkę polecam? Dlatego, że ja mam wrażenie, iż ogromna większość polityków, ogromna większość również analityków opowiada dziś o świecie tak jak ktoś, kto znakomicie zna się na drzewach i opowiada o wspaniałych drzewach, nie dostrzegając, że te drzewa stanowią las. Bo jestem przekonany, że to, co się dzieje, jest głębokim przewrotem o charakterze cywilizacyjno-kulturowym, takim, które zdarzają się raz na kilkaset lat. Ta zmiana, którą obserwujemy na świecie, a jednocześnie my opowiadamy o szczegółach, o fragmentach tej zmiany, skutecznie zapominając o tym, że jest to fragment większego procesu. I dlatego opowieść o tym chrześcijańskim przewrocie, jednym z najważniejszych przewrotów kulturowo-cywilizacyjnych
jeszcze
w ogóle
ja
w dziejach.
Chciałbym wyjaśnić, co tu jest nazwane w tej. Co to jest ten
przewrót chrześcijański to jest wprowadzenie nowego uniwersalizmu. To jest prawie żadna religia. To nie jest przypadek, że mamy, i tu zresztą się już w Państwa pytaniach to pojawiło, że mamy rywalizację chrześcijańsko-muzułmańską. Nie mamy problemu z konfucjanizmem, z buddyzmem, z wieloma innymi systemami religijnymi, dlatego że chrześcijaństwo właściwie było pierwszym systemem, który miał być systemem uniwersalistycznym, który nie tylko mówił jak żyć, ale również mówił po co żyjemy, skąd się wzięliśmy i last but not least, dokąd dążymy. Tworzył pewien spójny obraz, spójną wizję kulturowo-cywilizacyjną, nieograniczoną, tak jak na przykład religia judaistyczna do narodu wybranego, tylko otwartą na wszystkich, którzy chcą do tego uniwersum przyjść, porządkującą to uniwersum oczywiście w sensie prawnym, obyczajowym i tak dalej, i tak dalej. I chrześcijaństwo odniosło nieprawdopodobny sukces cywilizacyjny. Ten sukces jest łącznie z dziesiątkami zakrętów, które były po drodze, jest opisywany tutaj w fascynujący sposób. To się bardzo dobrze czyta przez Toma Holanda. Więc jeżeli mówimy o... A mówimy, od 100 lat zresztą mówimy w różnym natężeniu, o kryzysie świata zachodniego, to mówimy to właśnie w odniesieniu do tego chrześcijańskiego przewrotu, który zmienił oblicze świata, który doprowadził do tego, że współczesny świat jest światem, w którym wciąż jeszcze Zachód dyktuje warunki, w którym wciąż Zachód dysponuje najbardziej atrakcyjną opowieścią o świecie. I no i jest pytanie, czy my tę opowieść, czy my tę wizję cywilizacyjną potrafimy utrzymać, czy będziemy być może świadkami właśnie rozsypania się tego, tej rzeczywistości. Niektórzy mówią, że nadchodzi nowe średniowiecze, inni mówią, że nadchodzi epoka Chin czy Indii. Nie wiadomo, jesteśmy w takim punkcie zwrotnym, w którym możemy pójść w różnych kierunkach i poczytanie sobie Holanda bardzo dobrze robi na uporządkowanie naszego myślenia o tym, jak te wielkie wartości cywilizacyjne wpływają na naszą codzienność, na bezpośrednie codzienne decyzje. To już nie jest to chrześcijaństwo, o którym jeszcze do XIX, być może do początku XX wieku mówiliśmy, ale jest ten świat Zachodu, świat pewnego zestawu wartości wywodzących się z chrześcijaństwa, które konstytuują Zachód, demokrację, personalizm, mnóstwo innych rzeczy, które w tej chwili zderzają się z innymi bytami cywilizacyjnymi, zewnętrznymi wobec świata Zachodu.
Nawet liberałowie, jak mówią o świecie, no to też mówią o tych korzeniach, prawda? To jest...
No, liberałowie tak, lewica bardzo długo nie chciała o tych korzeniach mówić.
Ale nie umie nam zaproponować w pewnym
tak,
sensie.
No, ale jest to jeden z powodów ogólnoeuropejskiego, a chyba tak naprawdę ogólnozachodniego, tak. Przynajmniej kryzysu właśnie w formacji lewicowej, bo ten kryzys jest widoczny. Tak. Socjaldemokracja wszędzie słabnie, ta klasyczna. Więc no, można o tym tak, długo ale, mówić. Ale
słuchaj, bo to, jak o tym mówisz, to rozumiem, że też, że ten w cudzysłowie spór między Trumpem a Leonem XIV, to też jest taki przejaw troszkę tych czasów, prawda?
No to ja nie wiem, czy to jest spór, bo to jest zderzenie...
Możny świata, prawda?
To jest zderzenie świata celebryckiego. W gruncie rzeczy świata, który chce negować, znaczy nie chce negować, chce abstrahować od wartości. Mhm. Bo celebrytyzm, a ktoś z Państwa zresztą tutaj o tym napisał już, celebrytyzm to jest życie na pokaz. To jest funkcjonowanie na pokaz wyłącznie,
na pokaz, tak.
W odróżnieniu od tego, co stanowi istotę nauczania papieskiego. Mhm. Więc to jest zderzenie
w tym tak, przypadku.
Paradoksalnie Trump, który uchodzi za konserwatystę i prawicowca, jest tutaj rewolucjonistą. Nie, jest rewolucjonistą. On mówi o tej rewolucji celebryckiej, o rewolucji ludowej, która odrzuca autorytety, odrzuca porządki, etc. W opozycji do Leona XIV, który, muszę powiedzieć, mi coraz bardziej przypomina w swoim stylu papiestwa, ale również chyba myśleniu o Kościele, coraz bardziej mi przypomina Jana Pawła II. Tak. Bo dwójka następców papieża Polaka to byli papieże, jeden czysty teolog, Benedykt,
tak. Czysty, bardzo,
który...
Tak.
Który koncentrował się na myśleniu o doktrynie Kościoła, a nie o Kościele jako instytucji, a z kolei papież Franciszek był właśnie papieżem rewolucji, który chciał tego kościoła franciszkańskiego, ubogiego, bardzo pięknego z opowieści o początkach chrześcijaństwa, tylko no, nijak nie przystającego do realiów współczesnego świata. On wywodził się z, tak naprawdę z teologii wyzwolenia, oczywiście uspokojonej, uładzonej, ale też on też mówił, o ile Benedykt mówił o kościele uporządkowanej doktryny, pewnego porządku aksjologicznego, o tyle papież Franciszek mówił o kościele, który powinien wejść w fazę permanentnej rewolucji. To, że on zrezygnował z bardzo wielu no, takich charakterystycznych elementów papiestwa, choćby mieszkania w Pałacu Papieskim, no, to był jakby sygnał tego, w którym kierunku chciał być. Oczywiście siła instytucji się okazała tak duża, że nie mógł pójść w tym kierunku, ale cały czas taka myśl o tej wewnętrznej rewolucji tam tkwiła i przychodzi Leon XIV, który właśnie próbuje to wszystko uporządkować. Który próbuje dostosować realia Watykanu do współczesnego świata, ale tak, żeby ten Watykan był rzeczywiście, ja wiem, brokerem wartości. O. Brokerem wartości właśnie tych zachodnich. Tu tym bardziej ta lektura Holanda jest tutaj warta uwagi. Dobrze, ale ja nie jestem specjalistą, to trzeba by Tomka Terlikowskiego na przykład zaprosić, czy kogoś, kto ma głęboką wiedzę teologiczną. Ja jako absolutny profan mówię o wrażeniach.
No, mówimy o wrażeniach, dlatego cię
no
to,
i,
o tym
i
zapytałem.
I trochę o tym styku polityki i świata wartości.
Ale wydaje mi się, że twoja uwaga o Janie Pawle II, że to troszkę naśladuje. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ta podróż do Afryki, ta wizyta w Algierii.
No tak, tak. No, w ogóle znowu ten kościół wychodzący do tak. ludzi, tak. Ale wychodzący do ludzi w sposób uporządkowany, nie biega. To jest też charakterystyczne, że nogi przed Wielkanocą, te nogi, nie my to tym razem biedakom, tylko księżom.
Tak.
Więc...
No bo to było taki symbol, prawda, żeby tym prostym księżom się...
No tak, no, ale sygnał szacunku do instytucji.
Do instytucji, tak. Słuchaj, dobrze, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do pytań, ale króciutko jeszcze. Wizyta prezydenta Macrona w Gdańsku, w Polsce. I ja to obejrzałem sobie filmiki na YouTubie. I
To były trzy wizyty w jednym, tak, no właśnie, naprawdę. Bo to była z jednej...
byłeś, bo ty to byłeś.
No, tak, byłem, wróciłem się z Gdańska. Więc po pierwsze była to wizyta pod formalne konsultacje międzyrządowe. To, co zapisaliśmy w traktacie z Nancy, realizujemy, jest kilkoro ministrów.
Przypomnijmy tutaj symbolikę Nancy, ten był podpisany.
Tak, no miejsce ostatniej pracy, tak. Można powiedzieć, króla Stanisława Leszczyńskiego, który zresztą bardzo dobrze jest wspominany we francuskiej historii.
Tutaj się bardzo radzimy sięgnąć do historii wojen północnej i całej tej kwestii, prawda, tego, no, w ogóle, od szasa do lasa i
w ogóle,
tak dalej.
W ogóle poczytanie o XVIII wieku nie jest szkodliwe, bo to mnóstwo podobieństw znajdujemy do współczesności, tak. Ale to już zupełnie to na inną rozmowę. Bo rzeczywiście warto kogoś z historyków, XVIII-wieczników właśnie zaprosić, żeby o tych podobieństwach porozmawiać za któryś raz, ale myślę, po pierwsze były to formalne konsultacje międzyrządowe. Rozmowy ministrów obrony, wiceministrów spraw zagranicznych, bo minister Baro w końcu nie przyjechał, bo mu się zaczęło palić niekoniecznie w rosyjskiej rafinerii, ale na Bliskim Wschodzie w ogóle. Ministrowie kultury, dość mocne delegacje dyplomatyczne i tak dalej, to przedstawiciele przemysłu, rozmowa o elektrowni atomowej i tak dalej, to jest długa, długa lista spraw bardzo konkretnych, które omawiano. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest symbolika wizyty w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, w największym podobno zagranicznym, czy najdłużej funkcjonującym zagranicznym cmentarzu francuskich żołnierzy. Od żołnierzy napoleońskich, aż po żołnierzy, którzy polegli w...
Tam chyba jeszcze wcześniej było, bo tam był jakiś... Oficerowie byli jeszcze przed Napoleonem.
Tak.
Chyba
zgoda. No,
w XVIII wieku gdzieś tam tak, było takieś...
Tak, no w każdym razie, no tak, no, tam były walki o Gdańsk z Prusykami. W każdym razie ta symbolika, która, ja bym powiedział, to bardzo wyraźnie było widać, że i prezydent Macron, i premier Tusk mówili sporo o bliskości polsko-francuskiej. Historycznej, długiej bliskości polsko-francuskiej, co jest o tyle istotne, że wobec wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Europy, Francuzi próbują objąć rolę lidera szerszej Europy, bo nie tylko są elementy unijne. Francuzi próbują stać się liderem. Oni mówią o samodzielności europejskiej, ale w każdym razie liderem budowania europejskiej tożsamości obronnej, europejskiej tożsamości w dziedzinie bezpieczeństwa. Szeroko rozumianej. Francuzi mają na to, jak to się mówi w języku potocznym, papiery, no bo oni mają broń atomową, bo oni mają lotniskowce, bo oni mają również potężny, bardzo, bardzo innowacyjny, jak na europejskie normy, przemysł atomowy. I zgłaszają wolę i zainteresowanie tym, żeby być krajem jakoś tam liderującym tej budowie nowej tożsamości obronnej Europy. Tożsamości obronnej, tutaj to Macron też jest tego w pełni świadom, która powinna być wewnątrz NATO, a nie obok NATO czy zamiast NATO, tak jak się niektórzy obawiali. Bo ta rozmowa o europejskiej tożsamości toczy się od wielu lat i poprzednio francuscy prezydenci, od Mitterranda poczynając, próbowali mówić o tym, że ta europejska samodzielność powinna być przeciwko Ameryce. Więc nie. Macron bardzo wyraźnie mówi, że nie przeciwko Ameryce, ale tak, żebyśmy byli w stanie prowadzić z partnerem amerykańskim...
Dwa filary.
Tak, z partnerem amerykańskim w miarę zrównoważony dialog. Co, biorąc pod uwagę różne niekoniecznie konsultowane z nami decyzje prezydenta Trumpa.
Jest trudne.
Nie, no, jest koniecznością właśnie.
Bo, jest koniecznością, ale jest tak.
Bo my się możemy dowiedzieć, że nie wiem, że Amerykanie ogłaszają, że nie wiem, wychodzą z Europy, zaczynają jakąś wojnę, czy będą kogoś bombardować, jak dzisiaj powiedział Trump, zbudowałem w poprzedniej kadencji armię, to teraz w tej kadencji ją będę używał. Więc okej, nie jestem pewien, czy rzeczywiście to jest wszystko prawda, no ale niewątpliwie takie jest myślenie przywództwa amerykańskiego, przy czym pamiętajmy, ja to będę powtarzał z uporem, że Donald Trump i tak jest ostatnim amerykańskim atlantystą. że on jest z tego pokolenia jeszcze, które nie wyobraża sobie świata innego niż świat bliskich relacji amerykańsko-europejskich, tylko on te relacje widzi w ten sposób, że będzie Europą zarządzał z zewnątrz, a nie z Europą znajdował się w dialogu. No ale wydaje się, że mimo tego, co tu jeden z naszych widzów mówi o sukcesach amerykańskich, wydaje się to być trudne. I jedną z lekcji, które chyba Amerykanie pomału wyciągają, a przynajmniej część Amerykanów wyciągają z wojny z Iranem, jest taka, że Stany Zjednoczone potrzebują sojuszników. Nawet nie wobec Iranu, bo bądźmy szczerzy, no tutaj oni sobie pewnie poradzą. Natomiast potrzebują sojuszników w momencie, kiedy wchodzą w realną konfrontację z Chinami. A przecież to, co dzieje się w Zatoce Perskiej i w Iranie, jest w dużej mierze częścią amerykańskiej rywalizacji z Chińską Republiką Ludową. I jak na rywalizację z Chinami, wygląda na to, że Amerykanie są trochę za słabi, żeby grać samodzielnie, a może inaczej, mogą grać samodzielnie, tylko będzie to dla nich szalenie trudne. Tu siłą Ameryki przez ostatnie chyba 100 lat już prawie było to, że Stany Zjednoczone mają potężnych sojuszników, że potrafią zbudować wokół siebie sojusz. Sojusz, wracając znowu do zaproponowanej lektury, ufundowany na pewnej wspólnocie wartości.
Jasne.
I w tej chwili nad tym zostaje postawiony znak zapytania.
Że tu wróćmy jeszcze do Macrona i jego wizyty, bo powiedziałeś o dwóch filarach tej wizyty.
Trzeci element to było wręczenie po raz pierwszy nagrody imienia profesora Gremka. Nagrody, która ma być wręczana corocznie ludziom, którzy budują pomosty polsko-francuskie. No i tym razem pierwszym laureatem tej nagrody został Andrzej Seweryn, który przypomniał w swoim przemówieniu, że on dłużej pracował we Francji niż w Polsce.
Zresztą polecam bardzo, żeby wysłuchać tego przemówienia, bo moim zdaniem było bardzo... Bardzo wzruszające i ciekawe.
Było bardzo dobrze przemyślane i dyrektor Teatru Polskiego rzeczywiście przemyślał i przygotował to przemówienie bardzo dobrze, ale było to przemówienie właśnie mówiące o tej wspólnocie, o tym, że on się czuje dzieckiem dwóch ojczyzn właściwie.
Mówi, co to jest ojczyzna.
Tak.
On się urodził w Niemczech.
Tak, on notabene urodził się w Niemczech, bo jego rodzice byli wywiezieni na roboty przymusowe.
Tak.
Ale
nie miejsce urodzenia definiuje ojczyznę.
Ale tak, właśnie nie miejsce urodzenia definiuje ojczyznę, bo miejsce urodzenia on nie traktuje jako ojczyzny. Ojczyzną jest Polska, ojczyzną jest Francja. I w gruncie rzeczy to, co mówili wszyscy uczestnicy tego spotkania. To była rozmowa o tym braterstwie polsko-francuskim, o tych związkach polsko-francuskich, które rzeczywiście są historycznie bardzo mocne. My ich trochę nie doceniamy, bo mamy do Francuzów straszliwe pretensje o dziwną wojnę w 1939 roku, o tym, że nie przyjdą z pomocą. Mamy pretensje słuszne o to, że Francuzi są trudnym partnerem negocjacyjnym. Zresztą to też tutaj pada w tych pytaniach.
Przejdziemy do pytań.
Moja ulubiona epoka historyczna, czyli dwudziestolecie międzywojenne, to jest czas słynnej sprawy żyrardowskiej. No i tego, że nasi partnerzy francuscy potrafili zachowywać się bardziej twardo niż krytykowani niekiedy przedstawiciele ambasady Stanów Zjednoczonych wobec partnerów polskich. I to wszystko się odcisnęło na to, że Napoleon nas lekceważył w naszym przynajmniej mniemaniu. Do tego pamiętajmy, że ta polsko-francuska przyjaźń była obiektem wojny kognitywnej od XVIII wieku, prowadzonej przez Rosjan, którzy aplikowali tę opowieść o słabej, zdradzieckiej, niechętnej nam Francji. Na drugiej stronie mamy tych związków bardzo wiele. Mamy kolejne fale polskiej emigracji. Mamy to, o czym przypominał zresztą premier Tusk, że w czasie tego spotkania, że największa pomoc dla podziemnej Solidarności płynęła z Francji właśnie. Że jednak Francja, pamiętajmy, że Francja to nie tylko ta pomoc, ale Francja to jest miejsce, gdzie przechowały się największe produkty polskiej kultury w skromnym Maison Lafitu Jerzego Giedroycia. Przecież to tam po polsku ukazywał się Gombrowicz, to tam ukazywały się polskie przekłady, nie wiem, Archipelagu Gułag.
Herling Grudziński. Na nieludzkiej ziemi, czyli...
Tak, tak, no, innym świecie. Nieludzka ziemia to Czapski.
Ale
z drugiej strony to jest na przykład miejsce, w którym regularnie publikował Bogdan Osadczuk, ideę fix Giedroycia, też coś niesłychanie aktualnego. To było budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich. Tam ukazywały się polsko-ukraińskie numery kultury. Tam w zeszytach historycznych...
Ile było dyskusji o zeszytach historycznych.
Tak, ale przewertowano cały traktat Piłsudski-Petlura, relacje z tego czasu. To było we Francji. To ośrodek Maison Lafitte był co najmniej życzliwie tolerowany przez władze francuskie. Mimo przez ciągłych nacisków PRL-owskich, żeby to powściągnąć tę zbrodniczą działalność.
I nasi wieszcze czy wieszczowie przecież, prawda, wszyscy tam,
no
prawda?
Tam wylądował książę Adam Czartoryski, postać w mojej ocenie bardzo niedoceniona w polskiej
historii. Bardzo niedoceniona, zdecydowanie.
Można długo opowiadać, ale tam, nie wiem, wylądował z jednej strony Bronisław Wilsztajn, z drugiej strony Waldek Kuczyński po czasach Solidarności.
Jeśli pamiętam.
Publikowali, można długo o tym mówić. W końcu te związki polsko-francuskie to nie jest tylko Maria Kirill-Skłodowska. Zresztą ten bardzo zgrabny dowcip Macrona, który na tej sali wzbudził absolutnie oklaski i aplauz, że mówicie Skłodowska, to Polka. Chopin Polak? Też ty niedługo powiecie, że Seweryn jest też Polakiem, tak? Ale pamiętajmy, że Andrzej Seweryn i Wojciech Przoniak to są niesłychanie rzadkie przykłady aktorów, którzy weszli do zespołu Comédie Française. I coś, co Andrzej Seweryn przypomniał pół żartem, pół serio, że w dwóch wybitnych, nie najbardziej znanych filmach o rewolucji francuskiej, w sprawie Dantona i właśnie jakichś tam dziejach rewolucji, nie pamiętam tytułu tego filmu francuskiego, Robespierre'a w jednym grał Przoniak, a w drugim Seweryn.
To Przoniak, świetna była ta rola.
Nie, ale Seweryna też była znakomita, zupełnie w innym anturażu. Ale rzeczywiście to jest też taki przykład tych związków i tej bliskości kulturowej. Ja już nie mówię o tym, że na przykład w Dyneburgu na cmentarzu żołnierzy polskich na Słobódce.
Coś mi się Dauga w Pils, to się nazywa chyba ci, tak?
Dauga w Pils, no to jest dokładnie to samo, no, tak, zamek nad Dźwiną. Ale...
Znaczy mówię, że jak państwo będą chcieli pojechać do krajów bałtyckich, żeby tak, po prostu pojechać...
Ale tam jest cmentarz żołnierzy polskich, którzy wyzwalali Dyneburg, ale wśród nich była kompania czołgów obsługiwana przez Francuzów właśnie. Także żołnierze francuscy też uczestniczyli nie tylko tam zresztą w wojnie z bolszewikami. Bezpośrednio na froncie walcząc.
No dobrze, to tyle, więc, tyle na
więc
razie
tych związków było mnóstwo i ta opowieść i Seweryna i Laudatorów no, układała się w pewną spójną całość. Tej bliskości i tego, że ja wiem, wspólnej odpowiedzialności za Europę nawet. To coś takiego tam też pobrzmiewało. Warto o tym pamiętać. Rzeczywiście była to bardzo dobra wizyta, bardzo, bardzo szczególna, bardzo najeżona symbolami. To nie była taka klasyczna oficjałka. Uczestniczyłem w dziesiątkach, może i setkach takich oficjalnych właśnie wizyt, to miało inny ton, inny smak.
Z tych filmików, które ja oglądałem, bo nie miałem szczęścia być, no to wiesz, wychodziło, że jest luz, że jest elegancja, że w ogóle inna atmosfera niż nawet tych dwóch przywódców, którzy no, ludzie do nich mogli podejść, prawda? No to nie jest tak, że...
Tak, pstrykali sobie selfiaki i tak dalej. Tak. Oczywiście tabuny tej ochrony były. No to
nie, oczywiście, ale to... No,
ale rzeczywiście
ale
było...
Ale na tej sali luz świetnie to była... Proszę Państwa, wszystko jest na
do tego jeszcze pamiętajmy o spotkaniu z Lechem Wałęsą, które też było... No, Wałęsa cały czas pozostaje taką... postacią, która no jakoś tam symbolizuje tę walkę o wolność, mimo że w naszej wewnętrznej debacie ten Lech Wałęsa jest cały czas strasznie opluskwiany, ale dla świata dobra. Niewątpliwie jest symbolem, czy, także jak mówił kiedyś Andrzej Olechowski, polską Coca-Colą. No.
Tak, tak. Dobrze, to pytania, dobrze? Bo obiecaliśmy.
Znaczy tak, pan Jacek zaczął od rzeczy bardzo dla mnie miłej, mówiąc, wspominając o mojej, początkach mojej działalności publicystycznej. Zresztą to były takie czasy, że...
No, ja twoje początki w działalności publicystycznej to jest... Chyba to pismo ABC, o ile pamiętam, czy gdzieś tam pisałeś, nie?
To
są 80. lata.
To jest końcówka lat 80., no to są wprawki, powiedzmy. Natomiast tutaj to jest no, wypowiedzi medialne, telewizyjne. Zresztą no, czasy były takie, że to się udawało łączyć rolę komentatora z dość intensywnym udziałem w realnej polityce. Bo wtedy szefowałem pierwszemu polskiemu think tankowi, jakim był Ośrodek Studiów Międzynarodowych Senatu. Więc i byłem świadkiem, no ja miałem przyjemność, zresztą ja go dużo wyżej oceniam niż wielu innych komentatorów, spotkać Jelcyna właśnie. No i z Jelcynem zresztą chyba zrobiono trochę coś takiego jak z Wałęsą, tylko w inny sposób. Jelcyn był człowiekiem, który koniec końców ten Związek Sowiecki, ale nie tylko Związek Sowiecki, a świat w ogóle, uchronił przed czymś takim, czego nie udało się, przed czym nie udało się ochronić byłej Jugosławii, czyli zdołał uniknąć wielkiej wojny domowej, no z tą jedną różnicą, że tam potencjalni uczestnicy tej wojny domowej dysponowali bronią atomową.
O tym zapominamy więc, często, że on tego dokonał. Znaczy, on dokonał rozmontowania tego Związku Sowieckiego w taki, można powiedzieć, nie chcę nazwać aksamitny sposób, ale w sumie no,
tak,
przeprowadził, zarządził tym.
Tak, poza tym Jelcyn autentycznie wierzył w demokrację, Patrząc na demokrację trochę oczami sowieckiego aparatczyka, to jest inna sprawa, ale a poza tym mówiliśmy o Macronie, który spotykał się z Lechem Wałęsą, to pamiętajmy, że dla właśnie Jelcyna, dla tych ludzi, którzy dokonywali tej rewolucji przełomu lat 80. 90.
Już o nich zapomnieliśmy,
dla nich Wałęsa był czymś więcej niż autorytetem nawet. Borys Jelcyn zabiegał wręcz o spotkanie z Wałęsą, zabiegał o aprobatę Wałęsy dla jakichś swoich działań i tak dalej. Trzeba o tym pamiętać, bo to był taki jedyny moment, kiedy w Rosji Polska była postrzegana nie jako ten zdradziecki Lach czy jako rywal, tylko jako wzorzec. Był krótki czas, ale niesłychanie.
Czy twoim zdaniem to była szansa, żeby jej nie wykorzystać?
Ja nie wiem, czy to była szansa, bo
mnie to gnębi trochę, czy to...
Ja nie umiem odpowiedzieć, bo jeżeli była szansa, to niewykorzystana. W pewnym momencie Borys Jelcyn miał taki pomysł i zwracał się z tym do Lecha Wałęsy, żeby wspólnie po puczu Janajewa, żeby wspólnie byli współoskarżycielami w nowej Norymberdze wytoczonej komunizmowi. Komunizmowi jako takiemu i przywódcą komunistycznym. Głównie mu oczywiście chodziło o to, żeby wsadzić Gorbaczowa. To miejmy też tego świadomość, ale generalnie myśl była taka, że robimy nową Norymbergę. I musimy to zrobić wspólnie. Wałęsa odmówił wtedy. Wałęsa odmówił po konsultacjach z Tadeuszem Mazowieckim, ze Skubiszewskim, którzy z kolei mieli taką głęboką obawę przed angażowaniem się w różne wewnątrzrosyjskie spory. Oni uważali, że nie powinniśmy iść tą drogą, którą szli komuniści, którzy stawiali na poszczególne frakcje w politbiurze. Trochę chyba nie uświadamiając sobie, że to był taki bardzo, bardzo krótki wycinek czasowy, w którym pojawiła się szansa na budowanie w Rosji demokracji.
No tak,
ta demokracja bardzo szybko umarła z różnych powodów. Jednym z nich była oligarchizacja gospodarki, a tylko jednym. A drugim było to, że jedyne realne kadry, jakie były w... Jedyne lepiszcze Rosji, która zaczęła się, bo nie tylko Związek Sowiecki zaczął rozpadać, ale Rosja. Jedynym lepiszczem tej Rosji, jedynym zorganizowanym czynnikiem, który był czynnikiem ogólnorosyjskim, były służby specjalne. I myślenie bezpieczniackie jest myśleniem zupełnie, jest ex definitio niedemokratyczne. Wobec tego pojawia się po paru latach najpierw Jewgeni Prymakow, potem Putin, którzy ten model demokratyczny od połowy lat 90. tak naprawdę zaczynają wyhamowywać. A przyjście do władzy Putina i porażka, bo Putin poniósł klęskę. Putin chciał w Rosji reformy gospodarki. Putin był przekonany, że Rosja może być, wracamy znowu do Toma Hollanda, centrum zachodniej cywilizacji, że ma na to możliwości i siłę. Nie miała możliwości i siły na to absolutnie, ale próba zreformowania, próba modernizacji Rosji się nie powiodła. Skoro się nie powiodła, no to trzeba było w naturalny sposób wrócić w stare imperialne kolejny. Bo tylko to pozwalało Putinowi utrzymać władzę i tylko to pozwalało na utrzymanie państwa rosyjskiego we względnej zwartości. Tak naprawdę napaść na Ukrainę jest naturalną konsekwencją tej klęski polityki jelcynowskiej. To się wydarzyło tak naprawdę 30 lat temu i przez te 30 lat osiągnięcia tego krótkiego czasu jelcynowskiego były rozmontowywane. W tej chwili wydaje się, że były rozmontowane, że zostały rozmontowane prawie do końca. Także,
do pytań,
także o tym mówiliśmy.
Tak, tutaj
Waldy wspomina 7 dni świat. No, stałymi dyskutantami tam byli jeszcze wtedy i Bartosz Węglarczyk z jednej strony, z drugiej strony.
Muszę ci powiedzieć, że teraz jak słucham Bartosza Węglarczyka, to jestem, że tak powiem, zbudowany, bo naprawdę są to dobre komentarze i ciekawe.
No on był
i zbudował jeszcze ten Onet właściwie na taką potęgę.
No udało mu się przyciągnąć bardzo dobrych dziennikarzy. I stałym uczestnikiem był również Bartłomiej Sienkiewicz, o czym też często nie zapomina, jako dyskutant.
No, pan wspomina, też jest pan
w 7 dni świat.
Waldy wspomina pana.
Tak, no debatę prezydencką Aleksandra Kwaśniewskiego. No ja muszę powiedzieć, że prezydent Kwaśniewski, ile razy się spotykamy, jest wobec mnie szalenie miły, a rzeczywiście no, starałem się w tej debacie prezydenckiej, zresztą nie tylko, potem prowadziłem z nim jeszcze chyba jakieś dwa wywiady w telewizji, starałem się być wyraźnie przeciwnikiem politycznym Aleksandra Kwaśniewskiego i tego nie ukrywałem, natomiast
ale prowadzący debatę nie mogłeś.
Nie prowadziłem debaty, prowadził Wiesław Walędziak, ja z Janem Nowakiem Jeziorańskim byliśmy głosami wałęsowskimi, a z kolei Andrzej Kwiatkowski i Sławomir Zieliński byli głosami wspierającymi Aleksandra Kwaśniewskiego. No ale muszę powiedzieć, że rozmowa wtedy i to, co w tej chwili dzieje się w debatach politycznych, to jest nieba a ziemia. No, myśmy sobie nie wyobrażali, żeby coś, co przypominałoby styl dyskusji z niektórych telewizji, w ogóle wprowadzić do debaty. No, szacunek do obu oponentów był oczywisty ze strony wszystkich rozmawiających, ale tutaj Waldy powiada, że Aleksander Kwaśniewski, nie tylko Aleksander Kwaśniewski, pamiętajmy, że Kwaśniewski był rzeczywiście jednym z ojców tej konstytucji 1997 roku, ale drugim z ojców tej konstytucji był Tadeusz Mazowiecki. I istotnie, to jest prawda, co powiada pan Waldy, że ta konstytucja była w dużej mierze pisana pod Wałęsę. Może nie przeciw Wałęsie, ale pod Wałęsę. Czy w wyniku doświadczeń prezydentury Wałęsy, rozpychania się, falandyzacji prawa i tak dalej. Ale była... czy ona jest obecnie dysfunkcjonalna? To jest pytanie, bo pytanie dość fundamentalne. Dosłownie półtora tygodnia temu, właśnie między innymi z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, czy z jego inspiracją, odbyła się taka konferencja na temat, druga zresztą, na temat konstytucji 1997 roku. Głównymi panelistami, czy wprowadzającymi do dyskusji panelowej był właśnie Aleksander Kwaśniewski i była pani premier Suchocka. Oni oboje stwierdzili, że ta konstytucja była pisana z jednym założeniem. Takim, że dla wszystkich przedstawicieli najwyższych konstytucyjnych organów władzy państwowej, nawet nie najwyższych, konstytucyjnych organów władzy państwowej, podstawową wskazówką jest artykuł pierwszy. To pani premier Suchocka bardzo wyraźnie wyeksponowała, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. I że imperatywem działania organów władzy będzie myślenie w kategorii dobra wspólnego. W momencie, kiedy tego nie ma, to nieważne, jakie są zapisy konstytucji, ta konstytucja nie będzie działała. Nie ma żadnego aktu prawnego, który by opisał wszystkie możliwe przypadki. A poza tym no, widzieliśmy za Wałęsy, widzieliśmy i widzimy teraz, jak bardzo można się w materii konstytucyjnej rozpychać. Kiedyś mówiono o falandyzowaniu, no ale elegancja profesora Falandysza w porównaniu z obecnymi kancelistami pana prezydenta Nawrockiego no jest trochę nieporównywalna, ale naciąganie, nadinterpretowanie poszczególnych zapisów konstytucji zawsze jest możliwe. Dyskusja, czy coś odbywa się wobec, czy w obecności, jest tego znakomitym przykładem, aczkolwiek dla mnie trochę żenującym. Więc znaczy ja powiem tak, ta konstytucja rzeczywiście, prezydent w tej konstytucji miał pełnić rolę silnego bezpiecznika. Natomiast no niestety, niestety ta konstytucja świetnie pozwala na to, żeby poszczególne segmenty władzy się wzajemnie paraliżowały. A to, do czego doszliśmy dzisiaj, czyli to, że właściwie mamy dwie oddzielne Polski, bo jedna część Polski uznaje jednego prokuratora, druga drugiego. Jedna uznaje tych sędziów, druga innych sędziów. To jest nie do utrzymania na dłuższą metę.
Dojdą nam urzędy skarbowe zaraz.
Tak, no jedni uznają, że są jest nielegalna skarbówka, z tego nie należy płacić podatków, a drudzy, że to tylko tej legalnej należy płacić, a drugiej nie. No to by, tak. Znaczy, to jest demontaż państwa i dowód na bardzo głęboką nieodpowiedzialność. Ja paradoksalnie uważam, że najrozsądniejszy pomysł tutaj miała Konfederacja, która zgłosiła właściwie od początku tej kadencji pomysł resetu konstytucyjnego.
Czyli?
No, czyli żeby uznać, że te wszystkie sądownicze instytucje rozmontowujemy i powołujemy je od nowa przy tak wysokim progu akceptacji, żeby wymusić minimum porozumienia pomiędzy siłami politycznymi. Uważam, że to był całkiem niezły pomysł.
Tutaj znowu jest potrzebna dobra wola.
No potrzebna była dobra wola.
Te dwie bardzo zbalansowane siły polityczne, tak. No nie są w stanie tego zrobić.
No tak, no ale, jest kwestia ludzi, no tak, no ale efektem tego jest to, że my na arenie międzynarodowej tak, istniejemy jako pół Polski. Tak naprawdę.
I
mówiliśmy o wizycie prezydenta Republiki Francuskiej w Gdańsku. Odezwał się straszliwy krzyk, dlaczego nie było prezydenta Nawrockiego, tak? Bo przyjechał prezydent Francji. Akurat tutaj była, jest to trochę niezrozumienie tego, że prezydent Francji jednocześnie przewodniczy, w momencie swojej obecności przewodniczy Radzie Ministrów. I on tutaj wystąpił jako przewodnik, jako premier plus, tak. Który kieruje konsultacjami międzyrządowymi. To nie było jakieś takie głębokie faux pas dyplomatyczne, ale niewątpliwie fakt, że jedna część polskiej sceny politycznej jeździ do Waszyngtonu i donosi, że broń Boże nie należy rozmawiać z tą drugą, a druga z kolei mówi w Europie, no, popatrzcie, z kim my musimy tu pracować, to oznacza, to jest gorzej niż gdyby Polska była rozpołówkowana. Bo to dla wielu partnerów zagranicznych oznacza to, że my występujemy jako dwie skłócone Polski na dodatek, które wzajemnie na siebie donoszą. To jest coś, co fantastycznie mieści się właśnie w tym modelu polityki XVIII-wiecznej. Jak ona się skończyła, wszyscy wiemy.
Tak. No bardzo tu dziękujemy za życzenia następnych 200 sesji panu, tak?
Idziemy teraz, czy używanie tytoniu czy snus uchodzi na salonach? No,
dawniej uchodziło.
To zależy
jak się to robi?
To zależy na jakich salonach. Na salonach na pewno. Na salonach niestety w tej chwili, co jako namiętny palacz bardzo żałuję, nawet palenie normalnego tytoniu, nawet palenie cygara czy fajki nie jest specjalnie dobrze widziane, delikatnie mówiąc, bardzo dyplomatycznym językiem. Wobec tego, no zresztą muszę powiedzieć, że ja skomentowałem tę nagrodę dla Andrzeja Seweryna, a nagrodę imienia Geremka, to jest taki bardzo ładny element z piórem.
Tak.
Otóż ja skomentowałem, to nie powinno być pióro, tylko fajka.
No tak, Geremek
która
fajka.
Była, tak, która była nieodłącznym atrybutem profesora. Tak. No ale właśnie ani fajka, ani cygaro nie są w tej chwili dobrze postrzegane. Jeszcze ja pamiętam na przykład jak przyjeżdżał do Polski premier Aznar z Hiszpanii, no to jeszcze właśnie na zakończenie kolacji wyjmował cygaro, wszyscy przynoszono popielniczki, wszyscy zaczynali palić.
Tak, no,
ale to coraz bardziej to mija, wobec tego snus tym bardziej, snus, bo no jest postrzegany trochę tak, jak było postrzegane, nie wiem, rzucie tytoniu przez brytyjskich marynarzy kiedyś. To było też powszechne.
Powszechne, tak. Tu mamy pytanie, bo Waldi nam zadał mnóstwo pytań, za które dziękujemy, więc musimy zobaczyć, czy inne osoby te zadały
tak, no
pytania. Ale panie, takie jest pytanie.
Te pytania były też padły już tam w zeszłym tygodniu z strony Waldiego.
Tak, tak. Panie ambasadorze, pan przyłożył rękę do F-16 w Polsce w kontekście elektrowni jądrowej. Gdyby to od pana zależało, jak twarde warunki postawiłby pan Francuzom?
No bo, znaczy, to nie jest kwestia twardych warunków. To jest kwestia, myślę, tego, żeby poważnie porozmawiać z partnerami francuskimi o jakiejś europejskiej wersji nuclear sharing. To może mieć bardzo różne oblicza, ale na przykład ja sobie wyobrażam, i to nie jest mój pomysł, tylko jednego z naszych generałów, ja go powtarzam, że na przykład Francuzi udostępniają nam jeden ze swoich okrętów podwodnych, tu wprowadzają na Bałtyk jeden ze swoich okrętów podwodnych z bronią atomową, z udziałem polskiego dowództwa, bo francuska konstytucja mówi jasno, że jedynym dysponentem broni atomowej Republiki Francuskiej jest prezydent Republiki. Ale wprowadzają okręt podwodny z tymi rakietami atomowymi, na przykład na Bałtyk. Po roku do załogi są dopraszani jako 1/3 czy połowa załogi Polacy na przykład. I wspólnie obsługują ten okręt atomowy. No to zagrożenie bronią atomową, jeżeli ona by była na Bałtyku, no to oznacza, że te rakiety do Petersburga dolecą w 5 minut, a do Moskwy w 20. Ja to jest realne. To jest realna.
Nie wiem, na ile to jest, wiesz, realne, bo nawet nie wiem, czy ten okręt by się na Bałtyku
zmieścił, głębia, bo nie, właśnie na Bałtyku, wbrew pozorom, te okręty podwodne jakoś funkcjonują, no ale to jest jeden z przykładów, bo równie dobrze na Morzu Północnym czy na Morzu Śródziemnym ci polscy marynarze mogą w takim okręcie służyć i posiąść umiejętność obsługiwania tej broni, no bo między innymi na tym polega opcja nuclear sharing. Także pewnie, jeżeli mówimy o elektrowni atomowej, to warto mówić o tym w kontekście w ogóle szerszej współpracy nuklearnej. To, Tak określa.
Ktoś zwracał uwagę, pan Andrzej z Pi, że do lat 50. palenie było uważane za zdrowe. Także,
tak, było. No, nie, no, były wspaniałe reklamy Marlboro, Marlboro i tak dalej. Tak. No, ale tak,
ale
no,
Przemek Piskosz.
No, ale ja przypomnę, że w czasach Marii Curie Skłodowskiej, właściwie trochę przed jej czasami, rad był uważany za w ogóle panaceum i wcierano go sobie w dziosła i tak dalej. Tak. To były całe tysiące ludzi, zdaje się, umarło z tego powodu.
Tak. Mamy tutaj tylko Przemek Piskosz nas pyta, tylko co jest dobrem wspólnym? Kto jest obywatelem?
Jak to, jak kto jest obywatelem, to wiadomo.
To wiadomo.
Ten, kto posiada obywatelstwo.
Dobrem wspólnym też wiadomo, przynajmniej ja mam poczucie takie, że jestem przekonany, że dobrem wspólnym jest Rzeczpospolita, znaczy, dobrze urządzona Rzeczpospolita.
Tak, dobrem wspólnym jest państwo polskie.
Bo ona chroni, dobrze urządzone państwo chroni, że tak powiem, mój byt, pozwala mi realizować moje życiowe cele, wychowywać dzieci, żyć bezpiecznie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dobre.
Znaczy tak, no, to jest zresztą, to jest coś, co zresztą jest w tej chwili obszarem pewnej debaty w skali światowej, bo mówiliśmy o tym, że dobrem najwyższym jest naród, tak? Mówi nacjonaliści przełomu XIX-XX wieku. Piłsudski, do którego się tu pan Andrzej odwołuje, z kolei mówił, że naród nie może istnieć bez własnego państwa. Tak. Czyli był to państwo dobrem wspólnym.
Znaczy, okay. Nawet mówimy tak, że naród jest ahistoryczny, jak nie miał swojego państwa.
Tak, no tak, no tak, to z tym bywa różnie. Różnie, ale, tak. Ale ja mam wrażenie, że tę państwowość w tej chwili, mówię, nie w skali polskiej bynajmniej, tylko w skali światowej, zaczynamy redefiniować raczej jako przynależność do pewnej wspólnoty wartości, wspólnoty cywilizacyjnej. Bo
nie tracąc państwa.
Tak, no, w rozumieniu cywilizacji, wspólnot cywilizacji, tak jak to postrzegał Huntington mniej więcej. Tak. Czyli nie jakiejś umownej cywilizacji, która łączy wszystkie ludy północy, południa i tak dalej, tylko północy, tylko cywilizacji, które są ufundowane na wspólnocie pewnych fundamentalnych wartości. Także tutaj można o tym mówić wielokrotnie, ale niewątpliwie to dobro wspólne, konstytucyjnie definiowane, to jest Rzeczpospolita Polska. Jej powodzenie, dobrobyt, przyszłość i tak dalej. Oczywiście jak realizować to dobro wspólne? To jest pole dyskusji. Zgoda. Podobnie, no i wiadomo, kto jest obywatelem. I od tego jest polityka, żeby dyskutować, jak to wspólne dobro realizować. Natomiast pojęcie, że Rzeczpospolita jest wspólnym dobrem, powinno być fundamentem. Tymczasem zwracam uwagę, że debata polityczna w Polsce polega na wzajemnym zarzucaniu sobie zdrady. I w tym sensie dla stron politycznego sporu rzeczywiście najważniejszym zadaniem jest zniszczenie oponenta. Skoro to jest zdrada, zagrożenie śmiertelne dla kraju. Dla jednych zagrożeniem śmiertelnym jest PiS, dla drugich Braun, dla trzecich Tusk, tak? Wszyscy to mówią. Więc co ważniejszego jest niż zniszczyć wroga? Tylko proponuję, żeby państwo zajrzeli sobie, to się trudno czyta, do pism Konfederacji Barskiej, do pism Konfederacji Targowickiej, do całej debaty epoki Stanisława Augusta, to te same opowieści o zdrajcach, obcych jurgieltnikach i tak dalej państwo przeczytacie i przy zerowej trosce i przy wzajemnym blokowaniu się zresztą w parlamencie znakomitym reform jakichkolwiek państwa. Przecież to patrioci zablokowali w pierwszej Rzeczpospolitej projekty odbudowy armii. Na przykład.
Tak, tutaj jest śmieszne pytanie, czy Macron okazał nam wdzięczność i podziękował.
Nie wspominał o widelcach.
Nie wspominał, od razu mówimy tak.
Ale byli na obiedzie, więc niewątpliwie Donald Tusk się przyglądał, czy jest dobrze wyszkolony Macron. Tak.
Tak. Tak. Jak panowie oceniają rolę, wagę służb specjalnych w wspieraniu, kierowaniu polityką zagraniczną bezpieczeństwa Polski? Bać się ustaleń Piątka i Rzeszkowskiego, czy wyluzować, bo wystarczy odporność na rosyjską propagandę?
Myślę, że należy trochę pośrodku się znaleźć. To znaczy ta rola służb specjalnych jest niewątpliwie znaczniejsza niż powinno się to dziać w takiej klasycznej demokracji, między innymi ze względu na dziedzictwo komunizmu. Z drugiej strony, no, nie przesadzałbym, że służby specjalne wszystkim rządzą i że spiski wszystkim rządzą, bo myślenie służb specjalnych to jest niestety właśnie myślenie spiskowe. To jest myślenie w kategoriach poszukiwania wroga, szpiega, no bo od tego są.
Ale tu chyba możemy przypomnieć w kontekście tego pytania tę scenę, kiedy Naryszkin, tak się chyba nazywał ten pan, no, prawda? Tak. Próbował na tym
tonować trochę
tonować Putina. Trochę ten Putina, prawda? I w tym kontekście, prawda, rola służb specjalnych, można by powiedzieć, no jest ważna, tak? Bo jest, ich rolą jest dostarczenie informacji. Oceny sytuacji przed decyzją.
Nie, no, oceny sytuacji, no, klasyczny przykład to jest właśnie to, co się stało w Rosji, tak, że Putin podejmował decyzję na podstawie źle sformatowanych danych, podejmował decyzję o napaści na Ukrainę, bo myślę, że gdyby wiedział, że się pakuje w taką wojnę, by tego nie zrobił.
No bo zrobiłby inaczej. Tak.
A Donald Trump podejmował decyzję.
Mamy opis w New York Times, prawda, tak. Tego spotkania, tak. Prawda, gdzie uległ Donald Trump, uległ, prawda, nie opinii swoich służb, tylko temu imieniu.
No tak, ale służby, z jednej strony opinia, z drugiej strony pamiętajmy, że służby składają się z ludzi. Ci ludzie chcą awansować. Wobec tego bardzo często opowiadają politycznym decydentom, szczególnie takim z rysem autokratycznym jak Donald Trump.
To, co oni chcą usłyszeć.
To, co oni chcą usłyszeć, tak. Albo w taki sposób, jak tak. Oni chcą usłyszeć. Tak. To znaczy, konstruują opowieść nadmiernie optymistyczną. No przecież tak naprawdę z drugiej strony na amerykańskie służby znakomicie rozpracowały kwestię rosyjskiej agresji na Ukrainę. Niewątpliwie miały świadomość tego, co się działo w Iranie. No, a z drugiej strony ktoś musiał przynosić na biurko Donalda Trumpa te opowieści, że już wszystko jest zniszczone, że tam już w ogóle jednej rakiety nie ma prawie i tak dalej. Po czym wychodzi, tu jeszcze jest też kwestia rywalizacji poszczególnych służb, bo tych służb jest sporo. Jedne przynoszą dobre wiadomości, a drugie złe. Posłańców złych wiadomości się ścina. No i, więc służby są oczywiście ogromnie istotne, szczególnie w momentach napięć. Ale tu myślę, że tu pada pytanie o rolę służb w polskim kreowaniu polityki. No, w sytuacji napięć i kryzysów informacje napływające ze służb są czytane z większą uwagą.
Tak.
Ale z kolei przyjęcie optyki, że służby wszystkim rządzą, jest głęboko nieprawdziwe, bo bo nie rządzą. Oczywiście często miałyby na to ochotę, ale im rzadko to rzadko im to wychodzi.
Tak, ale czy bać się ustaleń panów Piątka i Rzeczkowskiego? Ja bym powiedział tutaj, że te opinie są pożyteczne, natomiast...
Znaczy Piątek i Rzeczkowski trochę inaczej opowiadają o
tak, ale tych, czy ja mówię, że ci krytycy tacy są potrzebni, no bo to jak gdyby, no... pozwala...
Tak, natomiast trzeba to traktować jak publicystykę.
Jako publicystykę, tak.
Mnie moi profesorowie na historii uczyli zasad krytyki źródła, tak. A mam wrażenie, że szczególnie redaktor Piątek nader często sięga po informacje jednoźródłowe, no. Bez ich weryfikacji. Wystarczającej weryfikacji.
Z drugiej strony... Z trzeciej strony z kolei... No,
ale dobrze, że dzwonią dzwonkami alarmowymi, tak, natomiast trzeba ich traktować te dzwonki alarmowe z pewnym dystansem.
No dobrze, ale masz to doświadczenie pracy w rządzie, czy doradczej i dla premiera i chyba zgodzisz się ze mną, że służbom trzeba stwarzać komfort pracy.
Znaczy... Służbom trzeba stwarzać komfort pracy i służbom trzeba zadawać sensowne pytania.
Tak.
To jest jedna z najważniejszych rzeczy. O co pytać służby? Tak. Bo jeżeli zadamy służbom pytanie takie, które je naprowadzi na to, co one powinny opowiedzieć, żeby pytający był zadowolony, to jest pozbawione sensu. Należy precyzyjnie formułować pytania i sprawdzać, na ile odpowiedzi są właśnie odpowiedziami porządnie zweryfikowanymi. Zresztą no, dobre służby zresztą raportują, że informacja jednoźródłowa na przykład, że ona nie jest stuprocentowo pewna i tak dalej. W przeciwnym razie wychodzą takie numery, no jak to słynny, jak na słynny występ Colina Powella o broni masowego rażenia w Iraku.
Tak. Tak, no i a jeśli chodzi o kontrwywiad, no to po prostu trzeba te służby wspierać, prawda?
Trzeba mieć świadomość, że, a tego bardzo wielu decydentów nie ma, że jeżeli ktoś znajduje się na pewnym poziomie decyzyjności czy dostępu do informacji niejawnych, jest przez obce służby śledzony, monitorowany, podsłuchiwany i jeżeli ktoś, kto jest nawet wiceministrem czy dyrektorem departamentu, nie zdaje sobie z tego sprawy i paple w tak zwanych otwartych kanałach informacyjnych za dużo, no to po prostu ułatwia życie służbom nam niechętnym, a czasami sojuszniczym, które też pewnej wiedzy potrzebują.
Tak, więc jednym słowem, służby mają ogromną wagę, moim zdaniem.
Tak. Pamiętajmy, że służby w Polsce zostały dokumentnie zniszczone przez pana Macierewicza. To nie zniszczone w tym sensie, że kogoś wyrzucono czy nie wyrzucono, tylko te sławetne raporty i całe to szaleństwo wokół służb, które się odbywało, normalnego obywatela Rzeczpospolitej skłoniło do tego, żeby trzymać się od służb jak najdalej. A to jest dokładne przeciwieństwo tego, co jest w świecie anglosaskim. Znaczy, w Stanach też Hollywood trochę zrobiło dobrej roboty, znaczy złej roboty w tej kwestii, ale generalnie no, ekspert, specjalista, reprezentant jakiejś elity, która podróżuje po świecie, czuł się raczej zaszczycony, jeżeli był pytany o zdanie czy o jakieś informacje przez służby. Tak? Natomiast te wszystkie raporty pana Macierewicza i jego ludzi doprowadziły do tego, że nikt z polskimi służbami nie chce współpracować, bo nagle się okaże, i to nastąpiło parę razy, to nie było jednorazówka, nagle się okaże, że współpraca z polskimi służbami kończy się albo infamią, albo w wypadku współpracowników zagranicznych ryzykiem po prostu już nie śmierci cywilnej, tylko fizycznej.
Tak, tak?
No bo no, znaczy też... kto przyjdzie, przepraszam, kto się da kupić polskiemu wywiadowi w tej chwili, jak jeżeli ma jakąkolwiek inteligencję, jeżeli nie jest, nie wiem, tragarzem, który tam nosi gdzieś materiały rozszczepialne, bo być może taki się da kupić, ale namówić do współpracy z polskimi służbami, jeżeli on nie wie, czy za 2 lata wyborów nie wygra partia, która pierwszą rzeczą, którą będzie miała zrobić, to ogłosi publicznie, kto z nią współpracował.
Listy, tak, listę no, współpracy.
Tego nikt nigdy nie zrobił, to jest naprawdę, tu jesteśmy pierwszymi na świecie, ale to oznacza, że nasze służby specjalne zostały zdegradowane o dobre kilka szczebli. No i tyle. Bo ani uczciwy obywatel, który będzie poproszony o współpracę, nie wiem, przez kontrwywiad, nie będzie z nim współpracował, bo nie wiadomo, czy następna ekipa nie oskarży go o to, że był szpiegiem, donosicielem, kimś tam jeszcze. A pamiętajmy, że w polskiej w ogóle kulturze społecznej...
Współpraca z służbami?
Nie. Donosiciel to jest najgorsze, co można o kimś powiedzieć. To też niekoniecznie jest na całym świecie, no bo normą, nie wiem, w Szwajcarii jest to, że obywatele mówią o tym, że no nie wiem, dzwonią na policję, bo tutaj podpity sąsiad idzie do samochodu.
Tak.
Jeżeli w Polsce to zrobią, bo czasami się to też zdarza, to po pierwsze zrobią wyłącznie na nielubianego sąsiada.
Zdarza ci się, że już podpity z samochodu, żeby pojechać?
Proszę?
Dobrze rozumiałem, że zdarza ci się,
nie,
że idziesz podpity do samochodu, żeby pojechać? Czy...
Nie, to mi się nie zdarza. Natomiast nie. Natomiast mówię, że no tak. W Szwajcarii jest coś takiego, tak, że jest oczywistą proobywatelską postawą, że się dzwoni, jest to powszechnie aprobowane. W Polsce, jeżeli sąsiad dzwoni, że widzi kogoś tam, że idzie podpity, to najczęściej dzwoni wyłącznie, jeżeli to jego wróg idzie.
Tak.
Bo w przeciwnym razie wszyscy uznają, że to po prostu donosiciel ohydny, tak, który jest, tutaj...
Tak. Albo namalują na płocie, albo coś tam.
Tak. Albo kupę pod drzwiami zrobią.
Tyle o służbach możemy chyba... Dziękujemy za pytanie o służbach. Przejdźmy do następnego pytania, które wydaje mi się ciekawe. Francja historycznie wspiera Polskę, żeby powstrzymać Niemcy, ze znakiem zapytania. Czy sojusz? No bo tu, prawda, mamy.
Nie,
w Europie mamy cię.
To jest bardziej skomplikowane.
No znaczy... właśnie, bo ja mówię, odnieśmy to do sobie, jakbyś mógł to skomentować odnosząc do sytuacji bieżącej, prawda? Bo...
Znaczy nie, no, Francja bieżąco wspiera Polskę, ponieważ Francja rzeczywiście chce być liderem suwerenności strategicznej czy samodzielności strategicznej Europy. Poczuła możliwość.
A samodzielność strategiczna Europy jest czymś, co jest tam bardzo potrzebne. To,
znaczy tak, z drugiej strony to oczywiście ma pewien, ale pewien, nie za mocny akcent antyamerykański czy rywalizacji z Amerykanami.
W tej sytuacji to, co mamy robić.
Tak, no ale w tej sytuacji jest taka, że rzeczywiście Europa musi się poogarniać. No więc tutaj dostawca kapitału na rynek powiada słusznie, że w top 20 najpotężniejszych firm na świecie nie ma ani jednej europejskiej. Ale ja wrócę do dobrze, tylko w tym top 20 są firmy amerykańskie, chińskie i chyba jedna czy dwie japońskie. I to jest wszystko. No, ja wrócę do powtarzanego przeze mnie cytatu, mówię, który wynalazł Piotr Serafin tutaj, to trzeba pamiętać o autorstwie, że Europa składa się z krajów małych i takich, które jeszcze nie wiedzą, że są małymi. Ale Europa to są małe kraje. Więc do momentu, kiedy zaczęła być budowana realna współpraca wewnątrz Unii Europejskiej, a to zniesienie barier do tej pory nie nastąpiło, to to w jaki sposób miały w Europie urosnąć firmy, które mogą rywalizować z firmami, które wyrosły na rynkach 300-milionowym czy miliardowym. To jest jakoś zrozumiałe. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę szczyt tych największych firm jest okupowany przez big techy, czyli dostawców usług, tak naprawdę przez konglomeraty bankowe i tak dalej, no właśnie funkcjonujące na tych gigantycznych rynkach. Tutaj pan Groszek powiada, że skończyły się czasy wspólnoty wartości. No, miejmy nadzieję, że się nie skończyły. Ja mam nadzieję, że jednak ta świadomość pewnej wspólnoty korzeni i wartości jakoś tam pozostaje. Amerykanie, szczególnie, no właśnie nawet nie Trump, szczególnie ci klasyczni izolacjoniści z okolic wiceprezydenta Vance'a, rzeczywiście patrzą na Stany Zjednoczone w świecie wyniosłej izolacji. Splendid Isolation to była kiedyś brytyjska doktryna w czas w Imperium Brytyjskiego. Więc oni próbują grać to samo w wydaniu amerykańskim, wrócić do źródeł amerykańskiej potęgi, czyli amerykańskiego izolacjonizmu końca XIX wieku, z którego rzeczywiście wyrosła amerykańska supermocarstwowość, z bardzo różnymi elementami, ale znowu, jak poczytamy sobie o Stanach Zjednoczonych lat 1880-1910, to znajdziemy mnóstwo podobieństw czy podobnych mechanizmów do tych, które działają dzisiaj. Więc to nie jest kwestia końca wspólnoty wartości. Miejmy nadzieję, powtarzam, bo oczywiście może się tak zdarzyć. I no, Europa była budowana przez Stany Zjednoczone. Plan Marshalla został wymyślony dlatego, że Europie groziła nędza i właśnie nowa fala autorytaryzmów, czy raczej totalitaryzmu, głównie komunistycznych. Amerykanie zainwestowali pieniądze w planie Marshalla, a nie dali w prezencie tak naprawdę. No, Stany Zjednoczone były uznawane przez kraje europejskie jak za przywódców wolnego świata. Oczywiście Europa i Stany Zjednoczone mają miejscami rozbieżne interesy, ale jeżeli spojrzymy na właśnie takie fundamentalne cele cywilizacyjne, to one nie są rozbieżne. Więc do końca jest więcej wspólnych interesów niż rozbieżnych. Jest kwestia, w jaki sposób to uregulować. Model unilateralny, który do absurdu doprowadził Trump, ale który jest modelem aplikowanym do polityki amerykańskiej od kilkudziesięciu lat na różne sposoby. Okazuje się być nie do końca efektywny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jak zmieni się myślenie Amerykanów i jak zmieni się myślenie Europejczyków. To, że jesteśmy na cywilizacyjnym skrzyżowaniu, to jest absolutnie oczywiste. Wobec tego ja mam nadzieję, że te czasy się nie skończyły. Natomiast klęska Zachodu jest bliższa niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu lat.
Ona się nie odbywa tak gwałtownie, prawda?
Tak, to nie jest
mówiliśmy o procesie, tak, prawda?
Tak,
ale czy on się da odwrócić, ten proces?
To jest pytanie, gdzie jest ten punkt bez odwrotu.
Punkt bez powrotu. Słuchaj, ale tu jest pytanie, dostawca kapitału znowu nam taki komentarz taki daje, że w Europie USA też nie ma konkurencji, bo w Europie przemysł jest zabijany przez samych urzędników, Europa nie rozwija technologii kosmicznych, rakietowych, związanych z AI i tak dalej.
Trochę znaczy zaczyna rozwijać. Natomiast jest prawdą, że Europa jest bardzo przeregulowana. To był w ogóle pomysł na to, że Europa ma być mocarstwem regulacyjnym. No tylko nadprodukcja regulacji doprowadziła do tego, że one zaczęły funkcjonować same dla siebie, paraliżując rzeczywiście bardzo wiele dziedzin gospodarczych. Myślę, że ostatnie kilka lat od napaści rosyjskiej, a jeszcze zostało to wzmocnione przez Trumpa, Europa się budzi. Jest pytanie, czy się obudzi, czy zanim się obudzi do końca, umrze. To jest też niejasne. Natomiast nasz polski narodowy interes jest taki, żeby nie umarła. Bo sami jesteśmy skazani na porażkę w takiej konfiguracji, w jakiej w tej chwili jesteśmy. I tyle. No.
Tak, ale ja tylko, bo tu ciągle się pojawia.
Nie zbudujemy żadnego międzymorza, śródmorza z dnia na dzień, a ta burza geopolityczna trwa teraz. Marzenie o mocarstwowej Polsce jest pięknym marzeniem, które ja podzielam, tylko tę mocarstwowość polską można, żeby ją budować, musimy ją budować w ramach europejskich. Być może kiedyś będziemy mogli walnąć pięścią w stół i powiedzieć: wypchajcie się, jesteśmy na tyle silni, że was nie potrzebujemy.
Ale gdzie jest to nasze?
Ale na razie jest bardzo daleko
Marku,
do tego.
Ale gdzie jest to nasza soft power i na tych hard power, soft power, żeby budować coś takiego, to trzeba to mieć. Czy my to mamy? No, przy tym, znaczy, no wybacz, ale jest,
nie,
no, ale
to jest, nie, no, ale to jest tak, jak z tego dowcipu, o starego dowcipu, to z Horacy Safrin w dowcipach żydowskich napisał, o tym narzeczonym, który przychodzi do bogatego kupca i prosi o rękę córki. No i ten bogaty kupiec się pyta: czy ty masz majątek jakiś? No nie, no majątku nie mam, ale mam widoki. No to tobie jest potrzebna lornetka, a nie moja córka, odpowiada tenże zamożny starozakonny. No więc oczywiście rojenia o polskim imperium w tej chwili wymagają lornetki, ale oczywiście z drugiej strony Polska ma położenie geopolityczne, tempo rozwoju. Spojrzałem ostatnio gdzieś w internecie. Polska jest w skali globalnej szóstą, jeśli idzie o tempo rozwoju, gospodarką świata.
Ale czy my nie ulegamy tutaj mirażom tego tempo rozwoju? Bo tempo rozwoju jest mierzone tam PKB per capita, prawda? No to jest w pewnym sensie miraż.
Znaczy, tak? Nie jest to miraż. No, wystarczy przejechać po Polsce i niekiedy wyszydzane przez niektórych z naszych słuchaczy siwe włosy pozwalają na porównanie tego, co było kilka czy kilkanaście lat temu. A jeżeli wykonasz tę samą pracę na Węgrzech albo w Niemczech, to się okaże, że ta zmiana jest nieporównywalnie mniejsza niż ta, która jest w Polsce.
Ale jak zmierzysz zasobność obywateli w oszczędnościach, w majątku, to się okaże, że to mamy to 44. miejsce. Prawda?
Zgoda, no, tylko myśmy startowali z punktu zero.
No tak,
pamiętaj, że
spinamy się.
Pamiętaj, że Niemiec, Francuz, Brytyjczyk, Czech, może najmniej Niemiec, ale on mieszka najczęściej w domu po pradziadkach. Tak. Na ścianach ma obrazy, które kupił prapradziadek, niektóre cenne.
Prawda.
Ma tradycyjne sieci społeczne, przyjacielskie i tak dalej, budowane od iluś pokoleń. Natomiast
prawda.
My jesteśmy, zostaliśmy przeorani, nie mamy sieci.
Przemieszczeni, przeorani.
Sieci społeczne są właściwie w kilku regionach Polski, zresztą tych najbardziej konserwatywnych. To jest Podkarpacie, to jest Kielecczyzna, Małopolskie, kawałek Mazowsza, to są te miejsca, w których się zachowały stare tradycyjne społeczności. Tak. Mhm. Przecież cała reszta Polski to są ludzie, którzy skądś są przesiedleni, tak, wyrwani z korzeniami. Nie mówiąc o tym, że przecież połowa Polaków to są w drugim pokoleniu najczęściej, albo trzecim, rolnicy, którzy zostali przesiedleni do miasta. No jeszcze, ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa opowieści czy anegdoty o tym, jak to właśnie przesiedlona ze wsi rodzina do bloku hodowała świnie w wannie.
No tak, bo
trzeba mieć swojego świniaka, no, czy kury w kuchni. No, i to były autentyczne historie. Więc jesteśmy społeczeństwem, po pierwsze, pozbawionym całkowicie majątków przez wojnę i jeszcze bardziej przez komunę, zdemoralizowanym przez komunistów, którzy zagregowali te negatywne trendy społeczne, które były związane z zaborami. Czyli państwo polskie było znowu dla ogromnej części obywateli państwem wrogim i obcym, tak jak państwo zaborcze w jakiejś mierze. Tak? Więc to myślenie o dobru wspólnym, to pytanie, gdzie jest to dobro wspólne, w gruncie rzeczy z tego wyrasta.
Tak.
Bo dla Brytyjczyka to dobro wspólne jest oczywiste. No, oczywiście dla Brytyjczyka, nie dla 30% mieszkańców, którzy przyjechali z Indii czy skądś indziej. Więc to inna sprawa. Natomiast niewątpliwie mieliśmy bardzo zły punkt startu. Jednym z powodów, dla którego, co też się czasami zarzuca, jakaś część majątku narodowego została wyprzedana, było to, że w Polsce nie było kapitału.
Dobrze, zmieńmy troszkę temat, bo tu jest pytanie, czy kiedy i co Arabia Saudyjska może zrobi, żeby odpowiedzieć tam, powiedz.
Tak, to jest bardzo dobre pytanie.
Oni tego nie zapomną.
Oni, tak, tego na pewno, tej z niewagi na pewno nie zapomną. Ja myślę, że Saudowie po prostu będą myśleli o tym, w jaki sposób poprawić swoje relacje z Chinami, i tak niezłe, czy wręcz dobre. I bez wątpienia książę koronny będzie miał wiele powodów, żeby nie kontynuować bliskich relacji z Donaldem Trumpem, które do tej pory miał. Bo istotnie to, co zrobił Trump wobec Mohammada bin Salmana, to przekraczało normy akceptowalne w tym świecie bliskowschodnim czy muzułmańskim. To jest oczywiste.
Tutaj bardzo dziękujemy. Ja dziękuję za uwagę, że panie Piotrze, nie jest źle z PKB. Tu ważny jest wskaźnik Giniego, tak, czyli równomierne rozłożenie bogactwa oraz produktywność. Dopóki rośnie, jest ok. Więc proszę pana, no właśnie, po pierwsze, ta produktywność mamy jeszcze też tu do nadrobienia, więc nie jesteśmy wydajność i tak dalej. To jest jedna sprawa. A jeśli chodzi o rozłożenie, tak, właśnie na tym polega, mówiliśmy tu o dobro wspólne, dobrze urządzone państwo. Dobrze urządzone państwo dba o to, żeby wyciągać na najbiedniejszych, prawda? I w Polsce pod tym względem chyba nie jest źle, chociaż. Proszę państwa, to jest znowu na osobną dyskusję. Dzisiaj oblicze biedy to nie jest tylko to, że damy ludziom 800+, tak? Bo w dalszym ciągu jest to kwestia wykluczenia. Także na przykład jak jest kiepska edukacja, tak? No to Polacy nie zdobędą świata z kiepską edukacją.
No tak, a na razie mieścimy się gdzieś tam jak dobrze idzie w trzeciej setce z dwoma uczelniami, a my innych
tak,
nie
ale
mamy.
Nawet są te testy kompetencyjne uczniów,
tak.
Prawda, PISA,
No tak,
badania
tak.
I tak dalej. I tam cieszą nas niektórzy uczniowie tam, prawda, coś zdobyli i tak dalej, ale tu jest potrzebny no, taki ogólny podniesienie
Tak.
umiejętności kompetencji.
Proponuję, żebyśmy pobiegli dalej
No,
tutaj, bo
jesteśmy na końcu, Marku, z pytaniami.
Tutaj kilka rzeczy. Czy Arabowie mogą się dogadać przeciw USA i Izraelowi na Bliskim
to
Wschodzie?
ciekawe.
Próbowali to robić, nie wychodziło w tej chwili. No, oczywiście taka opcja jest możliwa, ale jest potrzebne. Żyjemy w świecie, w którym coraz większą rolę odgrywają wielkie mocarstwa, więc musiałoby się znaleźć, tak jak Sowiety w pewnym momencie to sponsorowały, to musiałoby się znaleźć mocarstwo, które będzie to realnie wspierało.
Przypomnijmy, że oni dwa razy, tak, wojna, dwie wojny byli,
więcej razy, ale...
Więcej razy próbowali się zjednoczyć, prawda, i...
Tak,
no, wojna Jom Kippur, ale
zainwestowali w Stany Zjednoczone. W tej chwili myślę, że pojawiło się pytanie bardzo mocne, czy to była inwestycja trafna.
Mówisz,
na końcu
mówisz o Arabach.
Mówię o krajach arabskich, tak, szczególnie krajach Zatoki, ale nie tylko. Większość.
Tak, oni się na tym zastanawiają, no bo teraz ta wojna pokazała,
no tak,
że ta inwestycja nie była.
Niedyskusyjna. Tu na samym końcu jeszcze pojawiło się ważne pytanie o to, czy Turcja zostanie w NATO, jak USA z niego wyjdzie. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że zostanie, bo Turcja mimo wszystko, mimo że Erdogan zwrócił się bardziej w kierunku tej ideologii osmańskiej, Turcja potrzebuje Europy, potrzebuje współpracy z Europą i Turcja mimo wszystko ma cały czas ten rys kemalistowski, że ona chce być tym zwornikiem świata muzułmańskiego i europejskiego, więc zapewne zostanie w NATO. Stany Zjednoczone z NATO nie wyjdą, Stany Zjednoczone NATO osłabią, to jest różnica. Na razie nie wychodzą. Nie mogą wyjść. Pamiętajmy, że jest potrzebne 2/3 głosów na Kapitolu, żeby Stany Zjednoczone wyszły z NATO. Bez tego Stany Zjednoczone bardzo osłabią swoją obecność w NATO, a po prostu NATO zmieni się w sojusz, który ma dwie nogi i te nogi się być może będą w dużym stopniu rozjeżdżały.
No tutaj mamy.
Kto naprawdę rządzi w Stanach i dlaczego AIPAC? No ja nie jestem pewien, czy AIPAC rządzi, ale ja mam wrażenie, że w Stanach Zjednoczonych rządzą jednak obywatele, to po pierwsze. Po drugie, niestety rządzą coraz bardziej big techy. Gdybym miał tak odpowiadać bardzo klasistowsko czy lewicowo, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że Stany Zjednoczone osuwają się niebezpiecznie w kierunku oligarchii. W kierunku oligarchii, zdobanie, największych big techów, największych ludzi, którzy dysponują tak gigantycznymi fortunami, że są w stanie narzucać warunki politykom, a co więcej, a może przede wszystkim, te fortuny są zbudowane wokół infrastruktury informacyjnej, czyli ci oligarchowie amerykańscy są w stanie przekierowywać czy ukierunkowywać myślenie obywateli. Bo Stany Zjednoczone niewątpliwie są demokracją, tylko demokracją, w której oligarchowie są w stanie wmawiać obywatelom różne rzeczy. To nie jest AIPAC. To jest, myślę, rzeczywiście bardzo, nie wiem, czy konserwatywne to jest dobre słowo, myślenie największych liderów największych big techów. To jest przykład Węgier z kolei pokazał, że model oligarchiczny jest modelem, który docelowo osłabia gospodarkę, osłabia
no, ale
państwo.
To nie jest tylko przykład Węgier, bo
No tak, ale to jakby
mówiliśmy
najbardziej
o Rosji,
aktualne.
prawda?
Tak. Rosja nie jest oligarchią. Będę to powtarzał. Gdzie
Ale...
masz? W Rosji oligarchowie skończyli się w dniu, ostatecznie w dniu aresztowania Michaiła Chodorkowskiego, a tak naprawdę
Ale,
w dniu wygnania Berezowskiego. Rosja jest gospodarką półpaństwową, tak jak Chiny.
O czasach Jelcyna, prawda?
No tak, ale to akurat była...
I wtedy się budowały te oligarchie, prawda?
Ale to był króciuteńki moment. To było kilka lat, kiedy funkcjonował rzeczywiście system quasi-oligarchiczny. 8-9 lat w Rosji. Oligarchia była na Ukrainie, owszem. System oligarchiczny.
Już to jeszcze nie został chyba złamany do końca.
Do końca nie. No, wojna go bardzo go osłabiła, ale system oligarchii to była Ukraina, a nie Rosja właśnie. Rosja jest w jakimś sensie podobna do Chin. Chiny też ogłaszają, że mają iluś miliarderów, tylko niech taki miliarder spróbuje podskoczyć władzom partyjnym.
No tak.
To nagle przestaje być miliarderem.
Tak, traci majątek.
Wobec tego oligarchia polega na tym, że władza gospodarcza, finansowa ma przemożny wpływ na władzę polityczną. Wtedy, kiedy władza polityczna używa tych swoich quasi-oligarchów do finansowania różnych ciemnych przedsięwzięć, no to nie jest żadna oligarchia, bo to są zarządcy majątku działający po to, żeby móc przykryć, mówiąc językiem potocznym, różne działania władzy. Znaczy, oligarcha idzie i finansuje budowę pałacu dla Putina, prawda? Gdyby pałac dla Putina został zbudowany za państwowe pieniądze, rozrobi się wrzask. To prywatny może sobie zbudować, co chce.
Co chce, tak. I komu
prawda?
Chce.
Tak. On się dorobił i buduje komu chce. A tak naprawdę Putin ich zwołuje i mówi, ty tutaj na to dasz. Jeszcze oczywiście to będzie robione pod flagą przywódcy. Bardzo podobnie działa to w Chinach. Więc to nie jest żadna oligarchia.
Proszę Państwa.
Natomiast w Stanach oligarchia zaczyna się pojawiać i jest to zjawisko niebezpieczne.
Tak, ale jestem ciekaw, czy ta
oligarchia. To też koniec XIX wieku podobnie. No,
podobnie.
Czasy wielkości Rockefellerów, Carnegie i tak dalej, prawda?
Tak. Słuchaj, no chyba musimy jeszcze tylko na jedno tutaj komentarz czy pytanie odpowiedzieć. No nie ma komu szparagów w Niemczech zbierać. No, czy to jest jakaś ważna sprawa, myślisz?
Myślę, że to jest dobry sygnał, że przestajemy być dostawcą półdarmowej siły roboczej. Nie tylko o Niemcy chodzi. W ostatnich 2 latach mamy dodatni bilans migracji Polaków. Ja nie mówię o przyjeździe Ukraińców, Białorusinów i tak dalej do Polski, czy kogokolwiek innego do pracy, bo nam rąk do pracy brakuje, ale okazuje się, że wyjazd na szparagi do Niemiec przestaje być atrakcyjny.
Tak.
To jest tylko dobra wiadomość, tak. Oczywiście.
Ale pewnie Niemcy prędzej czy później jakoś zmechanizują to.
Po pierwsze, po drugie, no, właśnie ściągają Ukraińców, ściągają
ale wiele. No, Niemcy prowadzą, że tak powiem, starają się uporządkować swoją politykę migracyjną.
Ale Niemcy mają w tej chwili rzeczywiście problem ze swoją gospodarką. Merz chyba nie bardzo potrafi wymyślić nowych impulsów rozwojowych. Być może tym impulsem rozwojowym będzie zbrojeniówka. Bo już w Niemczech na przykład pojawiają się pomysły podobne jak zresztą Amerykanie mają, żeby na przykład część przemysłu samochodowego, który nie ma nadmiaru klientów, bo sprzedaje się mniej samochodów, przerobić na zbrojeniówkę.
To przypomnijmy, że Renault na przykład zainteresowała się dronami. Stworzyło spółkę z Ukraińcami.
Nie, no, więc to jest. To być może to będzie impulsem rozwojowym, ale rzeczywiście Niemcy mają problem. Mają problem, bo dotychczasowy model.
W związku z tym my też my ten problem mamy.
My po części mamy tam, po części, bo my jesteśmy z kolei. My oczywiście korzystamy na pewnych słabościach rynku niemieckiego i sprzedajemy tam taniej. To już kiedyś już się okazało, że w momencie kryzysu nagle polskie towary, które zachowywały, które trzymały pewien poziom jakości, jednocześnie były tańsze, nagle zaczęły być atrakcyjne. Bo wcześniej prestiżowo kupowało się niemieckie czy francuskie, w momencie kiedy one były droższe, no to Herr Schmidt z przykrością, ale kupował polskie, które było równie dobre, ale mniej prestiżowe.
Ja jestem zachwycony jakością polskich kosmetyków, wiesz. Mówię jakbym się fiokował co rano, ale naprawdę są dobre. No dobrze,
no nie, co? No, ale słuchaj. Parę polskich firm kosmetycznych uzyskało status firm globalnych. No, no tak. Przykład Inglota jest jednym z paru. Mam też w bardzo wielu krajach i to w prestiżowych miejscach widziałem na przykład tam kosmetyki chyba Ziaja czy Irene Eris, więc niektóre te firmy rzeczywiście zaczynają być firmami światowymi. No, no.
Prawda, nie jest to przemysł, o który by nam chodziło,
no, ale tym jak mniej, najbardziej ale... jest to przemysł, o który nam chodzi. Najbogatszym Europejczykiem jest
Louis Vuitton.
Tak, no, nie od torebek, bo Louis Vuitton zgarnął właśnie wszystkie te wielkie firmy kosmetyczne również.
No tak, racja.
Więc,
no dobrze, proszę więc Państwa.
Na tym można zarabiać i poza tym To jest coś, o czym ty napomknąłeś, czyli o naszej soft power.
Tak.
No, my mamy za mało polskich produktów. Ja pamiętam do dzisiaj, jak jeden z wielkich globalnych koncernów wprowadzał na rynek łotewski herbatę, która była produkowana w Polsce. Polski produkt generalnie, polskich fabryk, które były częścią tego globalnego koncernu. Nie chcę tutaj reklamować, wymieniać nazw, ale rozmawiam z dyrektorem tej firmy i on mówi, że tylko broń Boże, nie mówmy, że to jest polskie, bo spadnie natychmiast do niższej kategorii jakościowej. To samo było z polskimi jabłkami na przykład. Mimo, że bardzo dobre, one były na niższej półce.
Złożone, chodzi tak. o tym.
Bo na niższej półce, wyżej były pięknie opakowane brazylijskie czy francuskie. No więc tu tak, musimy zacząć budować polską markę. Musimy budować takie brandy, które sprawią, że made in Poland, czy manufactured in Poland raczej, będzie pozytywną, a nie negatywną recenzją.
No dobrze, proszę Państwa, no bo chyba musimy kończyć i znowu zostajemy...
Tak, znowu mnóstwo rzeczy nie powiedzieliśmy, nie to chyba wrodzone gadulstwo po prostu nam.
Ale tutaj...
Zaproście Krzysztofa Wojczala. Tutaj... No, na razie mam kilka innych propozycji, myślę równie ciekawych. Ja cytuję to co czasami pan Krzysztof Wojczal pisze. Rzeczywiście jest to warte, bo on myśli kategoriami gospodarczymi, więc to jest ważne.
Tak. Ale czy gość, o którym rozmawialiśmy za tydzień będzie? Czy...
Nie potwierdził mi jeszcze, ale im jak natychmiast potwierdzi, to powiemy.
No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie, czy Ukraina w Unii Europejskiej powinna z Mołdawią prawo weta, czy Turcja i tak dalej. Proszę Państwa, no z tą Ukrainą w Unii Europejskiej to naprawdę bym proponował, żeby tak spokojnie, dlatego że ten proces dostosowania będzie długi, to się nie odbędzie tak nagle, nie zgodzą się na to po prostu wiele państw, żeby to był jakiś przyspieszony proces, tak? Tutaj mamy hasło, pan Klatka rzucił nam hasło szmalcownicy.
To pewnie... Nie, to jakieś takie...
Tak, ale ja mówię pewnie w sensie, jak rozmawialiśmy o tym donosicielstwie i tak dalej.
Tak.
No i jak Smalcownicy, no to proszę Państwa, mieliśmy kolejną rocznicę powstania w getcie.
Tak, właśnie. Tak, mieliśmy więc, nawet o tym powiedzieć.
Tak, że... więc to było no, bardzo smutne wydarzenie w historii Polski. Tak. Prawda? No w ogóle getto, to jest w ogóle na osobną chyba
tak,
rozmowę.
Tak, na kompletnie osobną
na minutę
rozmowę.
Tutaj przed zakończeniem.
Znaczy nie, ja myślę, że to jest taki moment, w którym ci wszyscy durnie, no to inaczej nie można tego nazwać, którzy posługują się kalkami antysemickimi, powinni się zastanowić. To jest taki dzień refleksji dla przeróżnych idiotów i czasami łobuzów, którzy wygadują różne antysemickie brednie. Powinni się zastanowić, przyjrzeć się historii powstania w getcie, przyjrzeć się również postawom Polaków wobec tego powstania, które były bardzo różne i właśnie zadać sobie pytanie, czy dowolny rodzaj ksenofobii narodowej, no chyba tak należy odczytywać, jest do przyjęcia w kraju, w którym odbyło się coś takiego właśnie, jak to powstanie.
Zdecydowanie. Także tutaj, no dobrze, ale o tym już
tak,
tutaj
bardzo wiele innych, bardzo wiele sensownych pytań. Mhm. Czy Ukraina w Unii Europejskiej powinna z Mołdawią mieć prawo weta, czy jak Turcja i Bałkany Zachodnie? Ponoć Słowenia chce referendum w kwestii bycia w Unii, nie.
Znaczy tam coś wspomina.
Marszałek parlamentu słoweńskiego, który został w wyniku kompromisu, to jest lider małej partyjki, bardzo radykalnej, oznajmił, że on będzie dążył do referendum dotyczącego członkostwa w NATO, a nie w Unii Europejskiej. Żeby Słowenię wyprowadzić, to nie z NATO, tylko ze struktur wojskowych, bo niestety część populistów to są, przepraszam za określenie, bo to w Polsce też takich znajdziemy, tkliwe gnojki, które głównie bazują na tym, żeby straszyć obywateli i mówić, że oni nie dopuszczą do tego, żeby ci obywatele zostali wciągnięci w jakąś wojnę. Oni w zależności od tego, czy są w Słowenii, to nie chcą, nie będą chcieli umierać za Wenecję. Jak będą, nie wiem, na Węgrzech, nie będą chcieli umierać za Gdańsk i tak dalej. To jest dokładnie ten mechanizm. Mechanizm dodatkowo oczywiście wspierany finansowo i logistycznie z wiadomego kierunku i nie jest to kierunek niebieski.
Tak. To co, chyba musimy kończyć, bo chociaż mi język
tak,
świeżby,
tak, Francja nie jest małym krajem. Francja nie jest mocarstwem, jest w tym sensie jest małym krajem. Natomiast rzeczywiście. Natomiast rzeczywiście jest krajem o największej ilości stref czasowych na świecie.
Tak, i ma swoje strefy wpływu na całym Pacyfiku. Także jak popatrzymy.
Departamenty zamorskie, żadne kolonie.
No tak. To nie są kolonie, departamenty zamorskie, no i tam jest.
Dlatego na
ze 2-3 miliony obywateli francuskich.
Tak,
chyba,
i można płacić euro.
Tak,
i jeździć na dowód osobisty.
Można jeździć na dowód osobisty w związku z tym, to przypomnijmy.
Tak.
Żeby tak przypomnieć jeszcze o zaletach Unii Europejskiej.
Tak.
Ja jeszcze tutaj pozwolę, w Krzyżakach, tu jest cytat, w Krzyżakach jest taki cytat, urzędnik do króla pyta, czy mówisz po prawdzie, czy po podobaniu. To ja przypomnę inny cytat z Krzyżaków, mianowicie z filmu, kiedy umiera stary mistrz krzyżacki i mówi, nie wywołujcie tej wojny, oddajcie im statki. Prawda? I o co tam chodziło? No chodziło o drogę o Wisłę i drogę morską do Gdańska, znaczy do Bałtyk. Żeby...
Tak, no tutaj, tutaj a propos Bałtyku, papak 1313 przypomniał, teraz mają hasło, nie będziemy umierać za Narwę. Tak, to niestety jest przykra.
Hasło jest głupie, bo jeszcze prowokuje bardziej Rosję, prawda?
Tak. Nie. To przede wszystkim jest. Niestety jest to hasło dokładnie takie, jak nie będziemy umierać za Gdańsk. Efekty tamtego hasła znamy. Miejmy nadzieję, że to hasło nie będzie tak powtarzane.
Dobrze, proszę Państwa.
Dziękujemy
bardzo
Państwu
dziękujemy.
Bardzo.
Prawie 2 godziny.
Tak, prawie
dziękuję,
dwie
że
godziny,
Państwo
tak.
wytrzymali. Do zobaczenia za tydzień. I już temat, zależnie od tego, czy
no
gość
tak,
będzie,
no,
czy nie.
Tyle się dzieje, że temat się urodzi.
Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Thank you.